Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja z naszego studia tutaj z Godziszowa. Zakończyły się rekolekcje adwentowe dla rolników z tego wspaniałego, pięknego miejsca. Miejsca, gdzie przed 10 laty ksiądz biskup Edward Frankowski wspólnie z księdzem biskupem, a w tej chwili arcybiskupem Dzięgą, zakończyły i te rekolekcje adwentowe dla rolników. Ja jestem wdzięczny księdzu Krawczykowi, że zawsze, jak go poproszę, jest szansa, aby Radio Maryja było obecne tutaj, aby Radio Maryja było obecne wśród tych ludzi, którzy potrafili bardzo mocno postawić na Boga, Ojczyznę, na naród, którzy potrafili powiedzieć jako jedyni ponad 98% głosów przeciw Unii Europejskiej. I dlatego się cieszę, że możemy tutaj być. Cieszę się, że są z nami zacni goście, a przede wszystkim witam księdza biskupa Jana Sobiło, który głosił rekolekcję. Szczęść Boże, księdze biskupie.
Szczęść Boże.
Witam księdza Józefa Krawczyka, proboszcza tej parafii, który, powiedzmy szczerze, tak mobilizuje nas wszystkich do działań różnego rodzaju, a szczególnie dziękuję za powołanie Bractwa Świętego Izydora. Szczęść Boże, księdze.
Szczęść Boże.
Witam pana wójta Andrzeja Olecha, znanego w Polsce, który zaprowadził nas do Matki Bożej w czasie tych czekań drogowych, tych protestów, które wtedy trwały tak mocno. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana Mariana Brodowskiego, prezesa Ekoowocu, spółki Ekoowoc, która tutaj powstała. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Witam pana zdegana Tadeusza, prezesa, mówią, że strażaka, komendanta Straży Pożarnej tutaj w Godziszowie, ale chyba nie tylko. Witam również, szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
I witam pana Jana Biegasa, ksiądz proboszcz podał inne nazwy, ale szefa, nie wiem, pszczelarzy na tym okręgu, ksiądz proboszcz powiedział Truten. Ale myślę, że to jest człowiek, który bardzo dużo może powiedzieć. Pamiętam 10 lat temu mieliśmy tutaj problem z miodem gryszanym i po audycji, po naszych rekolekcjach troszeczkę jak gdyby się ludzie zainteresowali waszym miodem. Z czego się bardzo cieszę. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Księże biskupie, może tak jeszcze tak. Chciałbym serdecznie podziękować księdzu biskupowi, ale również księdzu biskupowi ordynariuszowi, księdzu kanonikowi, proboszczowi tej parafii, wikarym, księdzu wikaremu i księdzu Michałowi, który był komendatorem, za te przygotowanie i za przeprowadzenie nas w czasie tych rekolekcji. Radio Maryja jest tym medium, które próbuje formować również rolników, które stara się, aby ta wieś polska się odrodziła moralnie. Te nasze rekolekcje szły w tym kierunku i to jest zasługa księdza kanonika, który powiedział: panie Michale, przede wszystkim musimy mówić o wartościach, bo wieś nimi żyje i one mogą pozwolić nam odrodzić moralnie polską wieś. Za te wszystkie działania księżom biskupom, księżom, którzy nas pomogli, ale również i społeczności, panu wójtowi za to, że tego swojego świniaka dał na te rekolekcje. Wszystkim ludziom, którzy się włączali, przelazłem i tak dalej. Darów ofiarnych było dużo. Bardzo serdecznie za dziękujemy i za tą szczodrość na Radę Maryja podczas tych kolekt. Jeszcze raz serdecznie Bóg zapłać. A teraz już, księże biskupie, ja jestem wdzięczny. Ta unia personalna między Polską a Ukrainą, to, co łączy wielu Polaków, bo przecież dużo Polaków ma korzenie tam, to, co łączy Polaków z tamtymi stronami, jest dla nas dosyć ważne. I się cieszę, że ksiądz biskup jest z nami i że ksiądz biskup dzisiaj może nam powiedzieć o życiu tamtych ludzi, a szczególnie o rolnictwie tam, bo ono jest, no, tak co słyszałem, to w zasadzie rolnictwa takiego jak w Polsce to tam nie ma.
Tak, tam jest specyfika, którą spowodował Sowiecki Sojuz, Związek Radziecki. Było wywłaszczenie bezwzględne. Był też głód, który wyniszczył ostatnich gospodarzy, którzy mieli jeszcze nadzieję jakoś się tam uchować. A potem już kołchozy, sowchozy. I wioska wyglądała tak, że zasadnicza część pól należała do kołchozu, a więc do państwa. I rolnicy, jeżeli można ich nazwać rolnikami, to byli niewolnicy kołchozcy, dlatego że większość z nich nawet nie miała paszportów, naszych dowodów osobistych, po to, aby nie mogli nigdzie pojechać, żeby byli przywiązani do kołchozu już na całe życie. Nawet jak wyjechał ktoś do miasta i kręcił się tam w czasie jakimś nieodpowiednim, milicja mówi, pokaż dokument. A nie mam, bo mieszkam na wsi. To po coś tu przyjechał. To było przywiązanie ludzi, to byli niewolnicy kołchozcy. Mieli domki bardzo skromne i tak zwane przyzagrodowe ogródki przy swoim domu. Kilka arów po to, żeby mieć na minimum życia. Ale ciekawa rzecz, że tak potrafili kombinować, że była i krowa, i świnia, tam kury, chociaż gołym okiem widać, że znikąd z tego ogródeczka tych kilku arów tam ani siana, ani zboża, ani słomy nie może być dla krowy, dla świni. Dlatego była tak zwana kombinacja, to się nazywa, że każdy z nas kombinuje. Był kołchoz, były skierdy siana, słomy, ziarno i po robocie każdy wiedział, gdzie jest co schowane i pod osłoną nocy przynosili w workach. Był czas, kiedy było ogromne zaostrzenie kontroli i wtedy nawet za garść zboża wynoszono z sąsieka kołchowskiego można było trafić do więzienia i to na wiele lat. Potem było rozluźnienie tej kontroli, dlatego od razu rozkwit. To jest ciągnęli ile się dało w nocy na plecach do domu i tak ludzie żyli. Rozpadł się Związek Radziecki w 1991 roku. Kryzys jeszcze pierwszy chwycił te kołchozy. Zaczęli się ratować, ale to nie wyszło, dlatego że od razu była kontrola. Przyszli ci, którzy wiedzieli tak, jeżeli mamy ten kołchoz uratować, nie wolno dać, żeby ziarno zginęło, żeby buraki ktoś tam zabrał. I od razu kontrola. Była kontrola, ludzie przestawali chodzić do pracy do kołchozu. Wyjeżdżali do pracy do miasta albo tam gdzieś w innym miejscu szukali. I wiedzieli, że tak już się nie da utrzymać. To już było nie do utrzymania. I dlatego kołchozy, nazywa się, sprywatyzowali oligarchowie. Całe setki hektarów ziemi zostały zabrane razem z majątkiem gospodarczym kołchozu. To jest pomieszczenia, resztki tych traktorów. I zaczęła się inna praca. To jest tylko garstka ludzi została. Ci, którzy znaleźli pracę przy maszynach. A reszta bez pracy, bez perspektyw. Upadły domy kultury, cerkwi, kościołów nie było w wioskach i młodzież zaczęła masowo uciekać do miast. Przyszedł kiedyś ksiądz prawosławny Batiuszka i mówi, że w jednej z wiosek, ma kilka wiosek, objeżdża, jest taka sytuacja, że jak ktoś umrze, to nawet nie ma komu nieść trumny i krzyża. Bo zostało kilka, mówi, osób, które z pałkami przychodzą do kościoła. Z młodych, silnych nie ma nikogo. Wszyscy wyjechali albo na zachód, Portugalia, Włochy, bardzo dużo z Ukrainy jest tam, albo do miast wielkich, czy do rosyjskich, czy do ukraińskich. I można powiedzieć, że jako w takim znaczeniu, jak my rozmyślamy, jak mamy jeszcze w Polsce, dzięki Bogu, pojęcia takiego jak wioska już nie ma. Jedzie się przez malutkie wioski, pozabijane deskami okna, ostatni członek rodziny umarł, albo w domu starców, a młodzieży, młodych ludzi silnych na wioskach nie ma.
Księże biskupie, jest to taki bardzo smutny obraz, bo przecież Ukraina tętniła życiem, Ukraina to spichlerz Europy, tak się mówiło o tym.
Bardzo dobre ziemie, wspaniałe. To jest czarniutka ziemia, mówią, można jak masło smarować na chleb.
Hitlerowi przecież zależało na tym, żeby właśnie pozyskać Ukrainę, bo chciał mieć to ziarno, chciał mieć tą wydajność. Ale ksiądz biskup pasterzuje w diecezji charkowsko-zaborowskiej. Jak tam wygląda, księży biskupie, praca wśród ludzi? Bo przecież wiadomo, że człowiek, że tam wiara katolicka też była prześladowana, prawie nie była, a teraz też, powiedzmy szczerze, wspierana nie jest.
Wielka diecezja, 7 województw, terytorialnie jak 3/4 Polski. Mieszka tam 20 milionów ludzi. Katolików jest mniej niż 1%. Zostali wyrżnięci, wywiezieni za czasów Stalina najbardziej. I jest biskup ordynariusz. Ja staram się pomagać. Mamy 60 kapłanów na to całe terytorium. Wiele jest jeszcze miast, w którym nie ma kapłana, ale też są malutkie wspólnoty. Tam jak jest parafia 100-200 osób, to już się uważa, że to jest spora parafia. Ale to wszystko się powoli, powoli odradza. Jak tak patrzę na te wspólnoty nasze parafialne, przypominają mi pierwszy kościół. Kilka osób, nawet są parafie kilkuosobowe, znają się bardzo dobrze, choć mieszkają w różnych częściach miasta. Jak komuś się bieda jakaś dzieje, momentalnie solidarność między sobą się dogaduje. Katolik katolika zna i wie, że to jest jego brat, tak jak rodzony brat. I ta wielka solidarność i duch modlitwy. Tam mamy świadomość, że Pan Bóg może wszystko odrodzić. Że to, co zostało w okrutny sposób zniszczone, może odrodzić Pan Bóg. Nasze zadanie, biskupów, kapłanów, sióstr zakonnych, braci zakonnych, wiernych, modlić się i kochać tych, którzy nas otaczają. Chociaż jesteśmy postrzegani tam bardzo źle. Można usłyszeć, że słowa, że katolik to sekta, że co oni tu jeszcze robią. A więc jeszcze pozostałości tej propagandy sowieckiej, która widziała w każdym księdzu szpiona Watykana, jak mówili. A to jest szpion Watykana. I gdzieś to jeszcze głęboko w świadomości, a nawet podświadomości siedzi i to od czasu do czasu wyłazi. I nasze zadanie nie brać sobie tego do serca, tylko kochać wszystkich. Ta miłość, mamy nadzieję, że zmieni ten kraj.
Budowanie tych wspólnot katolickich tam na wschodzie jest dosyć poważnie utrudnione, też ze względów materialnych, bo przecież wiadomo, że czuję, że trzeba wspomagać, bo tego kościoła tam jeszcze nie ma, prawda?
Tak, ja mam świadomość, że Polska dobrze wie o tym problemie, dlatego że w każdym kościele, każdy proboszcz, jak ksiądz Józef, ma tego świadomość, że my żyjemy dzięki Polsce. Te kościoły wybudowane są dzięki Polakom. Polskiej ofiarności. Kiedyś mówi jeden z kapłanów, dzwonię do parafii, czy mógłbym przyjechać zebrać tacę. A proboszcz mówi, tak, proszę za miesiąc przyjechać, bo w najbliższą niedzielę będzie ksiądz z Białorusi. 3 tygodnie temu był z Rosji, tam gdzieś z Kazachstanu był. Polscy proboszczowie, ja uważam ich za misjonarzy. My tam pracujemy, ale jakbyśmy nie mieli księdza Józefa Krawczyka i innych księży, to byśmy tam nie nawojowali. Wszystkie kościoły, ornaty, kielichy, księgi liturgiczne. Ksiądz ma na benzynę, ma za co kupić sobie jeść, to wszystko jest z Polski. Ani jedna parafia tam w naszej diecezji nie jest w stanie się utrzymać bez pomocy Polaków. I Polska te 20 już lat, bo to od 91 roku, po dzień dzisiejszy 20 na 21, wszystko, całe te misje tam na wschodzie, nie tylko na Ukrainie, Białoruś, Kazachstan, Rosja, Mołdawia i dalej, dalej w wielu innych miejscach. To są przede wszystkim polscy kapłani, pierwsi tam pojechali, i polskie ofiary. Kiedyś w Doniecku był świętej pamięci pan prezydent Lech Kaczyński i mówi takie ciekawe słowa. Byłam w bardzo odległych krajach, egzotycznych, i dziwię się, bo witają mnie polscy księża. Mówi, najlepsze, co Polska ma do wyeksportowania, to są polscy kapłani. Wiozą naszą kulturę, głęboką religijność, prawdziwą wiarę. I mówi, tam, gdzie są polscy kapłani, zaczyna się piękne życie religijne. Są jednocześnie bardzo otwarci na inne kultury. Potrafią swoje bogactwo zachować i rozumieją, Polacy rozumieją inne narody, inne kultury. Polski ksiądz jest, można powiedzieć, że Pan Bóg obdarowuje polskich kapłanów bardzo wszechstronnie. Dlatego jak pan prezydent Lech Kaczyński mówił w piękny sposób, że najpiękniejsze, co świat otrzymuje z Polski, to kapłani. A ja chcę dołożyć jeszcze i wiara, i modlitwa Polski za te parafie, za kapłanów, i też wspieranie pomocą.
Księże biskupie, czy tam, no ksiądz biskup powiedział, że jest 60 kapłanów. Jak wygląda z młodymi kapłanami? Czy macie
już seminaria? Seminarium nie ma w naszej diecezji. Są w Ukrainie 3. W Lwowie, koło Lwowa, w Brychowiczach, koło Kijowa i w Grudku Podolskim. 3 seminaria, około, no ponad 100 kleryków z całej Ukrainy. My mamy kilku kleryków porozrzucanych. I ci, którzy już pracują, kończyli seminaria albo na Ukrainie, albo w Polsce. Polscy biskupi są bardzo otwarci. Ilekroć prosiliśmy jakiegokolwiek biskupa, czy możemy przysłać kleryka do seminarium, nie ma problemu, przesyłajcie, ja opłacę wszystko. Także pomoc polskiego episkopatu dla kształcenia polskich kapłanów, czy tam miejscowych kapłanów, którzy kończą w Polsce i wracają, jest ogromna.
Księże biskupie, tak wygląda pokrótce życie księdza biskupa w tamtych stronach, ale ksiądz biskup pochodzi stąd. Ksiądz biskup czuje się bardzo mocno związany z wsią. Te rekolekcje, wieś strażniczką wiary, ta myśl, w roku wiary wieś jako ten strażnik, dlaczego?
No i w sercu to wszystko mam. Rzeczywiście i w roku wiary musimy zwrócić na bogactwo wiary, która jest na wsi, była zawsze przechowywana i jest. I ja myślę, że to jest wielki dar dla mnie, że mogę być w Godziszowie, nie tylko dlatego, że mogę głosić, czyli mogę realizować to, do czego Pan Bóg mnie powołał, ale sam się ubogacałem. Chodziłem tu po polach, jak tylko był czas, i patrzę to, co ksiądz proboszcz tu mówił, że ziemia nie leży odłogiem. Jak patrzyłem, jak się ludzie modlą, jak przyjmują komunię świętą, i chciałoby się nawet krzyczeć na cały świat, przyjedźcie i zobaczcie, że na wsi jeszcze jest wiara żywa. I odrodzenie naszej wiary, w ten rok wiary, to jest też spojrzenie, że jest dzisiaj możliwym, jest możliwe, można to zobaczyć jeszcze swoimi oczami, że te najpiękniejsze tradycje, które są żywe, to jest nie wspomnienie o czymś, co było, ale ta żywa tradycja, a więc przywiązanie do Boga, modlitwa, błogosławieństwo pracy, nawet ten obrządek przy zwierzętach, jeszcze w tym wszystkim jest Bóg. I tu chciałoby się pokazać całemu światu, nie tylko Polsce. Ja tak się modliłem w czasie tych rekolekcji, żeby Duch Święty mi podpowiadał, jak to wypowiedzieć, żeby opowiedzieć o tym, co tutaj można zobaczyć. A to, że pochodzę ze wsi, tak, z Zarzecza Kołoniska, a nawet nie z samego Zarzecza, a z Przysiołka, jak się nazywał kiedyś, Mordownia. Jak szedłem do seminarium, to zmienili wtedy za czasu PRL-u mordownia zmieniła się na spokojną. Koledzy się w seminarium śmiali, że Jasiek poszedł z mordowni, wyjechał Jasiek, to się zrobiła spokojna. A teraz już jest za rzeczę. Mieszkam pod lasem i w Zaporożu wybudowaliśmy kościół, dom. Nasadziłem sosen, żeby mi przypominało Polskę, bo jak patrzę na sosny, to aż się lżej robi.
Księże biskupie, ksiądz biskup mówił, że ksiądz biskup kosę klepał?
Tak, ojciec próbował mnie nauczyć. Tata mówi, rano się człowiek budził, tata klepie kosę. Potem już jak podrosłem troszkę, już mogłem kosić, bo to wszystkie łąki się kosiło kosami. Potem już jak byłem w seminarium, to kosiarki były. A tak to tylko bogatsi mieli kosiarkę, a nie wszystkim się udawało, bo to trzeba było odrobić konia u kogoś, kto przyjechał wykosić. Tata mówi, musisz się nauczyć klepać kosę i orać, bo w życiu musi ci się wszystko przydać. I tak poklepałem, że zęby wyszły. Tata mówi, oj Jasiu, mi ktoś tymi mówi, kosę zepsuł, piłeś zrobił z kosy.
Księże biskupie, wzrastanie wśród pól, wśród tych obowiązków rolnych doprowadziło do tego, że ksiądz biskup dzisiaj głębiej patrzy na wieś, na rolnictwo, na ludzi.
I czasami się łapie na tym, że bo Zaporoże prawie milionowe miasto i czasami podchodzą ludzie, przyjaciele, bracia i siostry. Można powiedzieć, że to jest parafia w Zaporożu, to jest moja rodzina, bo ja tam zakładałem ją od początku. I mówią, tyle czasami ksiądz mówi o wsi, o pracy. Ja staram się w przykładach wiary, katechizmu dawać najczęściej przykłady z pola. Nawet o pszczołach. A my tego nigdyśmy nie widzieli z bliska. I rzeczywiście łapie się, że w tych wielkich miastach pewne pojęcia nasze, dla mnie tam to jest wszystko jasne, a człowiekowi trzeba tłumaczyć, że jak ten ul wygląda, jak wieprze kije, jak krowa i wszystko, to trzeba tłumaczyć. Ale ono siedzi w człowieku już na zawsze. I chociaż teraz nie widzę też nie każdego dnia, widzę wioskę, ale to wszystko jest w sercu.
Ja właśnie za to serce, za tą miłość, za to wszystko chcę serdecznie podziękować księdzu biskupowi, tym bardziej, że owoce tych rekolekcji już są widoczne. Ksiądz kanonik Józef Krawczyk dzisiaj, dziękując za te rekolekcje, przypomniał, że miał bardzo dużo telefonów od ludzi, którzy byli zbudowani słowem księdza biskupa, naukami rekolekcyjnymi. Proszę księdza, ksiądz Józef Krawczyk, powiedziałbym tak, przyjaciel Radia Maryja, człowiek, który tutaj wiele razy gościł Radio Maryja i który wspomaga Radio Maryja, też przywoził ludzi do Radia Maryja, do telewizji Trwam. Proszę księdza, 10 lat. 10 lat od tamtych pamiętnych rekolekcji, które głosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Frankowski i pamiętnego wkroczenia księdza arcybiskupa Dzięgi, który tak pięknie mówił, że nawet ojciec dyrektor zauważył to i zadzwonił. Jak ksiądz widzi pokłosie tamtych rekolekcji to dziesięciolecie nasze tutaj?
W ubiegłym roku z panem Michałem podjęliśmy myśl o tych rekolekcjach w 10. rocznicę poprzednich, to tak po jakimś czasie potem zastanawiałem się, jak to wyjdzie, jak to będzie wyglądać po 10 latach. Bo wtedy były tłumy ludzi, było też wielkie zaangażowanie. Był dosyć poważny mróz, około 20 stopni i pełny kościół. No i tak miałem pewną taką, nie to, że się obawiałem, tylko byłem ciekawy, jak to będzie po 10 latach. No i muszę powiedzieć, jestem wdzięczny parafianom i cieszę się z tego, że jednak w tych rekolekcjach teraz też ich było bardzo dużo, też byli zaangażowani, bo tak jak mówiłem w poprzednią niedzielę parafianom, żebyśmy spojrzeli na to, mogliśmy ulec takiej pokusie, że no to są rekolekcje w Radio Maryja, więc można posłuchać, czy też podejść do nich jako do jakiegoś wydarzenia medialnego. że są to przede wszystkim dla naszej wspólnoty parafialnej rekolekcje adwentowe. Tak jak co roku, tak jak każde inne rekolekcje. Czyli przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia. I tak właśnie parafianie przychodzili, angażowali się. Też moim zdaniem, tak jak powiedziałem, na wstępie, w pierwszy dzień rekolekcji, witając i dzisiaj dziękując, że też w jakimś sensie myśmy się dzielili wiarą, to co ksiądz biskup mówił. Ksiądz biskup dzielił się swoją wiarą, to co nosi w sercu, to co ma w swojej duszy, a my tutaj w kościele w Godziszowie, to było, myślę, słychać dobrze w radio, że też jakoś dzieliliśmy się naszą wiarą i ubogacaliśmy się tym słowem, które ksiądz biskup do nas kierował. I w tym roku wiary, właśnie taki ten temat był po to, żeby w tym roku wiary na tą wiarę szczególnie zwrócić uwagę, bo dlatego, że już przez tyle lat wiele mamy tych narzekań, tego wszystkiego. Bardzo łatwo przychodzi narzekanie, biadolenie. Już chyba teraz przychodzi ten czas najwyższy, żeby mówić już coś pozytywnego, żeby nie tyle narzekać, co zastanawiać się i mówić o tym, co robić. Jak robić, co robić, żeby mieć mocną wiarę, wartości, na tym budować. A wtedy będzie i piękniej, i lepiej, nie tylko na polskiej wsi.
Proszę księdza, ksiądz tak pięknie to powiedział. Budowanie wspólnoty, wspólnoty ludzi tutaj, parafian, z ludźmi, którzy są przy odbiornikach Radia Maryja, którzy nie mogli przyjechać na te kolekcje, bo za daleko, bo trudno, ale zbudowaliśmy tą wielką wspólnotę, wspólnotę ludzi wierzących, rolników wierzących, którzy chcieli się dzielić ze sobą wiarą i chcieli być obecni. I bardzo dużo, zresztą ksiądz o tym mówił, bardzo dużo ludzi słuchało tych rekolekcji, bardzo dużo ludzi było obecnych, więc bardzo dobrze, że właśnie biskup Roman Andrzejewski, który rozpoczął te rekolekcje, który chciał, żeby one były transmitowane przez radio, mówił, jak najwięcej ludzi w kościele po to, żeby ta wspólnota z kościoła, z ludźmi przy radioodbiornikach była pełna, była wielka, była świadoma. I za to ja serdecznie dziękuję. Ale proszę księdza, ksiądz tutaj poprzez to swoje działanie, bo nie tylko przecież to duchowe, ale również i materialne. Widzę, że powstaje dom, w którym będą salki, w którym będzie możliwość dla różnego rodzaju spotkań, różnego rodzaju grup. Tutaj to życie religijne się bardzo mocno rozwija i księdza praca jest tą pracą, powiedziałbym, właśnie uzupełniającą wszystko to, co jest człowiekowi potrzebne do tego, aby być zbawionym.
Tak, tylko panie Michale, to co ksiądz biskup mówił, że tam ta ziemia u księdza biskupa jest czarna taka urodzajna. Tak samo jest i w pracy na parafii. Można rzucić najpiękniejsze ziarno, najbardziej wykwalifikowane, a jak będzie kiepska gleba, to i tak nic z tego nie będzie. Dlatego przeżywam tutaj radość w tej parafii z tego, że jakieś inicjatywy, które wychodzą duszpasterskie, coś, co jest przemyślane, trafia na dobry grunt, bo ci ludzie są tym dobrym gruntem, dobrą ziemią i przez to jest jak jest, że się wiele rzeczy udaje zrobić, że jakieś wspólnoty powstają, że powstaje ten dom, który ma służyć dla duszpasterstwa, takie zaplecze duszpasterskie. Bo nie wszystko współcześnie da zrobić się w kościele. Trzeba coś towarzyszącego. Ten dom ma być po to, żeby na tych różnych spotkaniach, na katechezach, żeby poprzez te spotkania przychodzić do kościoła dopiero.
I czemu ma służyć Bractwo Świętego Izydora? Bo znam kilka Bractw Świętego Izydora, które w tej chwili działają. Natomiast parafialnego Bractwa Świętego Izydora jeszcze nie słyszałem. Jestem za to bardzo wdzięczny, bo to jest właśnie, to są korzenie, bo tak powstawały bractwa. Nie odgórnie, nie zarządy, tylko właśnie od parafii, przy parafii, aby ci ludzie będący w tym bractwie nieśli tą wiarę do swoich domów, aby umacniali swoich domowników w wierze, w miłości, w budowaniu wspólnoty parafialnej.
Tak, do tego co powiedziałem wcześniej, nie narzekajmy, bo z tego i tak nic nie ma, Niech tam wymyślają najgłupsze i najzwariowane pomysły na górze. Niech robią, co chcą. A jeżeli wydają różne dyrektywy i tak dalej, a jeśli będziemy mocni w wartościach, tutaj na wsi, nie tylko na wsi, w ogóle w każdej rodzinie, to nic tam to nie zaszkodzi. To tylko będziemy budować, będziemy we wspólnocie, będziemy mocni wiarą, będziemy opierać się na wartościach i też młodzi ludzie też uważam, że nie tylko są skłonni słuchać jakichś tam dewiacji, ale przede wszystkim czują, jeżeli coś jest autentyczne, prawdziwe, oparte na wartościach, to ich pociąga. Młodego człowieka pociąga coś pozytywnego.
I ja ze swojej strony chcę serdecznie podziękować tym wszystkim ludziom, którzy wspierają Radio Maryja. Przecież nawet jest studentka Wyższej Szkoły Kultury i Społecznej Medialnej, a więc to oddziaływanie tu parafii na społeczność lokalną i również poprzez Radio Maryja jest bardzo ważne i wydaje mi się, że to jest też zasługa księdza, że propagował to radio, no i jeżeli chodzi o telewizję, tam również wszelkie sprawy działał. I rozumiem, że ksiądz pokazuje pierś do medalu, ale to będzie niedługo. Proszę Państwa, przepraszam, że tak dzisiaj wygląda audycja, ale chcieliśmy pokazać się za biskupa od tej strony właśnie tam żyjącego, który tutaj z nami jest i który tak dla nas dużo, dużo, dużo nam dał, bo dał nam siłę, dał nam wiarę, dał wzmocnił naszą wiarę, doprowadził do tego, że czujemy się bardzo, bardzo, bardzo dobrze po tych rekolekcjach. Ale są z nami ludzie, którzy tutaj żyją. Pan wójt Andrzej Olech, znany w Polsce, pierwszy wójt Rzeczypospolitej, który ściągnął wszystkich rolników do Częstochowy. Od wielu lat próbuje tu przewodzić tej gminie. Panie wójcie, słyszałem, że panu się to trochę udaje i że pan tutaj ma dosyć duże poszanowanie, ale niektórzy mówią, że dlatego, że pan po prostu ma najniższe podatki w Polsce.
Panie redaktorze, że najniższe podatki może nie do końca, natomiast ostatnio ukazały się wyliczenia, że dochód na mieszkańca na terenie gminy jest najniższy w skali województwa. To jest nie tylko z podatku rolnego, jest gmina typowo rolnicza i tutaj nie ma przemysłu, nie ma dużych zakładów, które by zatrudniały pracowników, nie ma podmiotów gospodarczych tak dużych, aby dochód na jednego mieszkańca z podatku był wysoki. Ale chcę tutaj nadmienić, że ten niski dochód na mieszkańca nie odzwierciedla się w tym odnośnie inwestycji na terenie gminy. Dlatego, że wraz z Radą, która mnie popiera i wspieramy się wspólnie, potrafimy jak najwięcej pozyskać środków zewnętrznych i chcę się tutaj podchwalić, że dochód na mieszkańca jest 355 zł, natomiast wydatki inwestycyjne na mieszkańca są rzędu 600, gdzieś około 660 zł na mieszkańca. To jest prawie można powiedzieć 75% do 80% pozyskiwanych środków zewnętrznych, który wzrasta dochód na mieszkańca. Uważam, że to jest sukces dla gminy, bo mamy nieopodal tutaj taką gminę Szastarkę, która ma dochód na mieszkańca rzędu 450 zł, a wydatki inwestycyjne na mieszkańca są 50 zł.
Panie wójcie, z czego tutaj ludzie żyją? Jakie to są uprawy?
To znaczy, gmina słynie z uprawy gryki. Jak tutaj ostatnim czasem przy założeniach, że powstaje grupa ekoowoc, zostały wprowadzone nowe odmiany malin i dużo mieszkańców, gospodarstw rolnych utrzymuje się z uprawy maliny. Teraz w ostatnim czasie jest dużo posadzeń porzeczki. Gmina jest typowo rolnicza. Jest tutaj, można powiedzieć, produkcja różnoraka. Jest hodowla bydła, jest hodowla trzody chlewnej. w tych gospodarstwach na terenie gminy Godziszów można tak powiedzieć i trzeba to powiedzieć, że tu jest ekologiczna żywność.
Panie wójcie, ksiądz proboszcz na rozpoczęciu rekolekcji powiedział, że w tej gminie nie ma ugorów.
Tak, zgadzam się tutaj z księdzem proboszczem, bo faktycznie tak jest. Mało tego, że nie ma ugorów, to mieszkańcy tej gminy dzierżawią w sąsiednich gminach grunty, bo chcą się rozwijać. Czyli inwestują w gospodarstwa, aby te gospodarstwa nasze miały możliwość utrzymania rodzin w należytym, jakby to powiedzieć, aby dochód był, aby nie można było, tak jak wiele osób wyjeżdżało, teraz podejrzewam, że mniej, za granicę szukać chleba. Więc tworzą się tutaj miejsca takie pracy, aby utrzymywać się z gospodarstwa rolnego, co jest bardzo trudne.
Jest duża migracja ludzi za granicę w dalszym ciągu. Jakie problemy są tutaj takie podstawowe, które utrudniają ludziom tutaj pozostawianie na wsi?
Czy wyjeżdżanie do pracy za granicę jest spowodowane tym, że dzieci rosną, utrzymanie wzrasta, więc niektóre rodziny muszą postanowić, żeby jedno z nich wyjechało za granicę, aby jako tako gospodarstwo mogło funkcjonować. Natomiast w podwórka tutaj mieszkańców do każdego nie zaglądam, jak to kto żyje. Jedni muszą, a niektórzy nie musieliby, a wyjeżdżają, ale to na to wpływu ja nie mam i my nie mamy, prawda?
Ale wieś pięknie wygląda, jest zagospodarowana, piękne budowle, jak się przyjeżdża przez waszą wieś, to aż serce rośnie, patrząc na to wszystko, co tutaj jest.
Panie redaktorze, w Godziszowie, w sąsiednich miejscowościach, na terenie gminy, mieszkańcy inwestowali najwcześniej w budynki gospodarcze, czyli aby mieć gdzie trzymać sprzęt rolniczy, bo tutaj nie tak jak na stronach zachodniej Polski, że sprzęt rolniczy stoi na powietrzu, na dworze, jakby to powiedzieć, że nie jest zagarażowany. Tutaj tendencja była taka, że najwcześniej trzeba zadbać o sprzęt, który został nabyty. Więc powstawały budynki gospodarcze. Na końcu, jak już sprzęt można było gdzie schować, mieszkańcy zaczęli dbać o domy, w których się mieszka. I panie redaktorze, w tej chwili tak fajnie to wygląda.
Rozumiem. To tak jak dawniej, najpierw budowało się pomieszczenie dla zwierząt gospodarczych, a przy tej okazji tam dla siebie kawałek kąta w takich jeszcze tych starszych, pierwszych czasach. Panie wójcie, ja chciałem na pana ręce serdecznie podziękować za to, coście zrobili dla mnie, za te wszystkie sprawy, które razem mogliśmy działać w trudnych czasach dla polskiego rolnictwa, a przede wszystkim za to honorowe obywatelstwo. Czuję się bardzo dumny i zobowiązany z tego, żeście nadali mi tego honorowego obywatela Godziszowa. Jest to duży ciężar, postaram się go udźwignąć, ale jeszcze raz serdecznie wam za to dziękuję i chciałem w tej audycji o tym powiedzieć, żeby Polska wiedziała, że można wspólnie coś dobrego dla ojczyzny zrobić.
Panie Michale, a my jesteśmy zadowoleni, że pan Michał przyjął, bo można kogoś honorować, ale ktoś może nie chcieć, a my jesteśmy zadowoleni, że pan Michał chciał.
No, być z wami to zawsze jest duża radość. Proszę państwa, dziękuję. Tutaj pan wójt mówił o tym, że tutaj są maliny, że tutaj jest zagłębie owoców miękkich, tak bym to określił, pamiętam tamte czasy, kiedy były problemy z malinami. Wy wspólnie widzieliście zagrożenie swojego bytu i powołaliście grupę producencką. Wykorzystaliście czas. Dlatego myślę, że parę słów na ten temat można by było powiedzieć. Jak to się zrobili, panie Marianie, pan Marian Brodowski, prezes spółki Eko Owoc. To jest coś wspaniałego. Podobno 70 ludzi już jest was tam.
W tej chwili 78, ale początki były trudne. Zaczęło się tu też w tym studio 10 lat temu, jak pamiętam swoje słowa, które wtedy wypowiedziałem również na antenie Radia Maria, że w jedności siła. No i spróbowaliśmy ten ciężar wziąć na siebie, spróbować nie żyć zawiścią producent do producenta, a próbowaliśmy jakoś dogadywać się, żeby może coś wspólnego stworzyć. No i pierwsze spotkania to setki osób z sąsiednich wsi, nie tylko z Godziszowa. Później już troszeczkę mniej. No i gdy wypadło się zderzyć z rzeczywistością, że zakładamy grupę producentów, no zostało 16 osób. Grupa była wpisana do rejestru Urzędu Marszałkowskiego jako wstępnie uznana. Od maja tego roku jest uznaną organizacją producentów. I myślę, że przez ten okres czasu te zadania, które stały przed zarządem no i przed każdym producentem, bo jednak wymagania w grupie jakieś są, każdy sprostał swojemu zadaniu i stworzyliśmy po prostu warunki do obsługi tych owoców.
Proszę pana, jak byłem 2 miesiące temu tutaj z jednym proboszczem, spotkałem się, obwiózł mnie po waszych terenach, zobaczyłem, że macie piękne budynki, że macie duże magazyny, że jesteście zagospodarowani w tak krótkim okresie czasu, coś takiego dużego zrobić, to są duże wydatki.
No owszem, posiłkowaliśmy się również i kredytami, no. Część zrefundowana, a część musimy ponosić ciężar jako producenci.
Jak to wygląda dzisiaj? To znaczy jest 78 osób, ale chyba nie tylko odbieracie te owoce, czyli maliny. Od tych 78 osób chyba również jesteście otwarci na innych producentów.
Tak, jak najbardziej. Nie możemy się zamknąć we własnym gronie tylko i wyłącznie członków grupy obsługiwać, a obsługujemy również i spoza grupy.
Proszę pana, słyszałem, że również poza malinami chcecie wchodzić w porzeczki czarne.
Tak.
Ja pamiętam swojego czasu tam u nas koło Brodnicy powstało Zagłębie Czarnej Porzeczki i to tak się skończyło, że w zasadzie teraz już go nie ma. Czy nie obawiacie się, że kolejne inwestycje mogą doprowadzić do trudności grupy? Przed wytrwałymi tylko sukcesy. Piękne słowa. Proszę państwa, to tyle o malinach, ale tutaj nie sposób nie mówić o miodzie i o gryce. Wydaje mi się, że tutaj pamiętam 10 lat temu, kiedyśmy mówili na ten temat i chciałbym też teraz powiedzieć, tym bardziej, że wy już teraz jesteście mocni, wy już teraz macie jakiś miód godziszowski, z tego co ja jestem zorientowany, wpisany do jakiejś tam rejestru marszałka, coś takiego. Może kilka słów, panie Janie, pan Jan Biegas?
No 10 lat temu były trochę problemy z bytem miodu gryczanego. No i postanowiliśmy udokumentować tradycję naszego produktu. Złożyliśmy dokumenty do Ministerstwa Rolnictwa. No i uznali nas jako miód godziszowski gryczany. I nasze rejonowe koło pszczelarzy Godziszów promuje po prostu ten produkt swój, urząd gminy. No tutaj
żyjecie z tego miodu teraz? Macie szansę z tej gryki również?
Panie redaktorze, to jest nie zawsze tak, bo jest rok, że jest tego sporo. To zależy wszystko od pogody, od klimatu, jak to wszystko wygląda.
A pszczół wam nie trują?
Sami sobie nie trujecie. Przy gryce to jest o tyle dobrze, że żadnych środków chemicznych się nie stosuje. Ani herbicydów, ani grzybobójczych, ani owadobójczych, nic. To sobie kwitnie, pszczoła nektar zbiera. To jest chyba jeden z najbardziej ekologicznych miodów. Bo rzepakowe miody, no to wiadomo, że trzeba opryskać od owadów różne. Gryka tego nie wymaga.
U was rzepak jest?
Zaczyna się to pojawiać. Nie jest to duże uprawy, ale dla nas pszczelarzy to jest dobre, bo pszczoła nam się po prostu w tym czasie wiosennym dobrze rozwinie i jest sporo rodziny sosilne, do zbioru gryki.
Proszę pana, dużo się mówi teraz na temat GMO, nawet mieliśmy w czasie audycji tutaj różnego rodzaju informacje na ten temat. Pan prezydent, dzisiaj jest nawet protest ekologów, rolników ekologicznych, żeby pan prezydent nie podpisywał tej ustawy o nasiennictwie. Czy pan widzi zagrożenie GMO w ogóle u was, ale w ogóle i w Polsce?
Na pewno jest jakieś zagrożenie u nas. Moim zdaniem to dzisiaj to nie ma roślin, żeby nie były modyfikowane. Bo my nie wiemy, kupujemy nasiona, rolnicy, każdy z nas kupuje nasiona i nie wie, co kupuje do końca. Bo nie ma tam opisu, że to jest genetycznie modyfikowane czy nie. Przy gryce na pewno nie jest ona genetycznie modyfikowana. Bo to się za małe areały uprawowe są, żeby to inwestować w coś. Po prostu chyba to jest nieopłacalne.
Ale inne rośliny, jeżeli by tutaj na przykład pszenica była genetycznie, czy ta kukurydza 810 była tutaj wysiewana, to wasze wszystkie pola byłyby zagrożone.
No byłyby zagrożone i kukurydzy już sporo tutaj sieje się. Myślę, że na razie to
nie
zniszczy to nas, bo nasz rejon taki jest bardziej rozdrobniony, że nie stawia na jedną uprawę, tylko jest wieloraka uprawa zbóż i roślin.
To dziękuję za tą nadzieję, którą pan wlał w moje serce, bo jestem przerażony tym GMO, który do Polski zaczyna wchodzić tak zwanymi drzwiami kuchennymi, przez tą właśnie ustawę, przez okłamywanie przez władze naczelne naszego państwa ludzi, że to się nic złego nie stanie. Życzę tym, którzy tą ustawę będą podpisywali, żeby sami jedli cały czas produkty genetycznie modyfikowane. Być może, że zrozumieją, co to się stało. Mamy jeszcze, proszę państwa, tutaj z nami tych, którzy byli bardzo na pięknej mszy świętej strażacy. Wiadomą rzeczą jest, że wieś, gdyby nie straż, to miałaby problemy w organizowaniu się. Dzięki wam wiele rzeczy dobrych na wsi powstaje. Może kilka słów, jak to u was dzisiaj wygląda, bo widziałem, bardzo mi się podobaliście. To było w piątek rano. Niesamowicie, dużo sztandarów, tak na baczne wszystko stało i salutowało.
U nas, panie redaktorze, tak jest przy każdym święcie większym. Czy to jest odpust, czy to jest dożynki, czy Dzień Strażaka. My razem z tym, z Kościołem cały czas tutaj działamy. Mamy tu księdza kapelana, który nas tutaj prowadzi. Trzyma nas ostro. I my jako strażacy zawsze na takie święta to się tak prezentujemy. Tutaj jeszcze muszę nadpomnieć, dzięki naszemu prezesowi, wójtowi, i mamy remizę, eleganckie remizy mamy wyremontowane, dobry sprzęt.
Gasicie dużo pożarów czy nie?
Pożary tak średnio, tak zazwyczaj pożarów jest teraz coraz mniej. Mamy inne zdarzenia, mamy takie jak powodzie ostatnio były, chociaż tu nie blisko przy nas, ale jeździmy na pomoc, wichury różne. Inne zdarzenia w krajowym systemie mamy tutaj trzy jednostki, które biorą udział w wypadkach drogowych, udzielają pomocy. Także straż na terenie gminy Goliszów jest prężna. I tak myślimy działać. Dużo młodzieży przyjmujemy do straży już teraz. Młodzież się garnie. Nie wszyscy może będą wytrzymali do końca, bo to tam pójdą tam na studia, na różne tam uczelnie. No ale część na pewno ich zostanie. No i tutaj, tak jak mówię, przy współpracy z panem wójtem, a wójt jest prezesem całej straży, całej gminy, przy współpracy z księdzem kapelanem, no i naszych druhów, wszystkich strażaków, myślę, że będziemy współdziałać dla dobra sprawy, dla dobra Polski, dla dobra ojczyzny.
Ja tak jak patrzyłem na księdza kapelana, przyszedł w tym mundurze, to tak zastanawiałem się, skąd tutaj taki żołnierz się znalazł, a to proszę bardzo, szef strażaków. No, proszę księdza, proszę pana, jeszcze może dwa słowa tylko. Dużo macie tutaj ludzi, którzy są w straży, którzy angażują się w to działanie społeczne.
Na terenie gminy mamy 10 jednostek. Każda jednostka leci koło tak 35 do 40 druhów. No to 10 razy to tak koło 400 druhów strażaków.
Proszę Państwa, powoli będziemy się musieli żegnać z Godziszowem. Będziemy się musieli żegnać z ludźmi, którzy tutaj w czasie tych rekolekcji byli obecni i którzy dali nam możliwość przeżycia tych rekolekcji, wzrastania w wierze. Jeszcze raz serdecznie dziękuję księdzu biskupowi, księdzu kanonikowi, Wam wszystkim za to, że udało się. Ale chcę jeszcze wspomnieć, że wczoraj o godzinie 12:00 Panie Wójcie tutaj zorganizowana była debata rolna i myślę, że ta debata rolna również dała odpowiedź na pewne sprawy Was nurtujące. Byli czołowi przedstawiciele życia politycznego zarówno z Unii Europejskiej, pan Wojciechowski, jak i pan Chruścikowski, czy pani posłanka Masłowska. A więc też staraliśmy się, żeby ludzie, którzy tutaj tak pięknie żyją i budują, mieli możliwość kontaktu z tymi, którzy decydują o naszym wspólnym życiu. I tak już na zakończenie, bo widzę, że pan Waldek już mi tutaj kieruje, że już trzeba kończyć. Księże biskupie, serdeczne pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? No, bardzo prosimy.
Wszystkich, którzy nas słuchali, słuchają. Wszystkich, którzy się przygotowują na święta i w kraju, i za granicą. Godziszów. Wyjeżdżam i szkoda wyjechać nawet, bo tak jest tu pięknie i tak, taki duch modlitwy. Chciałbym, żeby się stało w Godziszowie. Jeszcze jedna rzecz. Coś trzeba zrobić, żeby ta świniarnia, co jest koło kościoła, sąsiedzi, żeby to nie czadu nie dawało strony kościoła. Ja myślę, że Pan Jezus nos ma spuchnięty od tego smrodu, co wali prosto na kościół.
Ja dziękuję księdzu biskupowi za tę uwagę ostatnią, bo to naprawdę to jest to, ktoś to chyba zrobił specjalnie.
Smród niesamowity. To koło kościoła to ja albo proboszczowi muszę jakoś dać wskazówkę, żeby poświęcił tak, żeby to...
Ja myślę, że ten pan, gdyby stosował te organizmy, te organizmy, mikroorganizmy, to może by troszeczkę ten smut tak, złagodził, chociaż wątpię w to bardzo, bo
świnia śmierdzi.
Tym bardziej, że to jest ferma.
Tak.
Ferma, a nie tylko hodowla. Panie księdze kanoniku, kogo pozdrawiamy? Komu dziękujemy?
Tak, pozdrawiam przede wszystkim swoich parafian i wszystkich, którzy właśnie, jak ksiądz biskup mówi, nas słuchają, również za granicą, aby te święta Bożego Narodzenia mogli przeżyć w gronie rodzinnym. Niech wracają za granicę.
Tak, ale ja myślę, że jeszcze pozdrówmy księdza biskupa Edwarda Frankowskiego i pozdrówmy księdza arcybiskupa Cingę.
Oczywiście.
Uważam, że to jest, że tu to, co było 10 lat temu, to była naprawdę duża, duża, duża sprawa.
Tak. Pozdrawiamy księdza arcybiskupa Dziękę, księdza biskupa Edwarda Frankowskiego, również obecnego biskupa ordynariusza księdza Krzysztofa Nitkiewicza, bo przez ich obecność, ich udział, te rekolekcje też nabrały takiego znaczenia.
Panie Wójcie, krótko.
Pozdrawiamy słuchaczy Radia Maryja i ludzi mieszkających na wsi.
Dziękuję bardzo. Kogo pozdrawiamy, prosimy bardzo.
Ja również pozdrawiam Radio Maryja i wszystkich producentów, obojętnie jakiego to produktu. Czy to są owoce miękkie, czy to jest zboża, czy jaki inny produkt. Szczęść Wam Boże na Boże Narodzenie i na Nowy Rok.
Ja pozdrawiam całe Radio Maryja i całą Brać Strażacką.
I pan Biegas.
Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy oraz całą Brać Pszczelarską.
No i chyba też pan Jan pozdrawia swojego syna neopresbitera.
O tak, tak.
Pozdrawiam
serdecznie. Ja pozdrawiam wszystkich. Ja dziękuję ojcu dyrektorowi za to, że mieliśmy możliwość transmisji tych rekolekcji. Pozdrawiam moich wnuków i wszystkich, którzy przyczynili się, aby te rekolekcje się odbyły.
Niech będzie. Prosimy panu Michałowi, że on może nawet i nie wyjeżdżać teraz z Godziszowa jako honorowy obywatel.
Ciekawe, jakby przyszła rzeczywistość, czy by chcieli mi utrzymywać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Oddajemy głos do studia w Toruniu.